Wiara czyni cuda. Nie warto jej tracić. Niedzielne rozmowy o wierze, nadziei i miłości. Ta audycja chciałabym, aby stała się zbiorem dobrych rozmów na ważne tematy. Będą to tematy skupione wokół trzech fundamentalnych wartości naszego życia: wiary, nadziei, miłości. Mam nadzieję, że pomiędzy poszczególnymi rozmowami w ramach kolejnych audycji pojawi się stały łącznik. Będzie nim wiara, która kształtuje życie kolejnych rozmówców. Mam także nadzieję, że historie, które poznamy, staną się dla nas ubogaceniem i umocnieniem. Audycja ta będzie pojawiać się na antenie naszego radia raz w miesiącu. Miesiąc marzec, poświęcony w szczególny sposób świętemu Józefowi, każe nam myśleć o roli mężczyzny w małżeństwie, rodzinie. A co dzieje się, gdy rodzinie przychodzi zmierzyć się z chorobą męża, ojca? Pan Tomasz jest nauczycielem. Pracuje m.in. w miejscu, gdzie pomaga się dziewczętom, które pogubiły się w życiu, którym trzeba na nowo przywrócić znaczenie wiary, nadziei i miłości. Na początku nic nie zwiastowało choroby. Pan Tomasz remontował wymarzony dom. Wtedy rozpoczęły się bóle głowy. Przez długi czas tłumaczył to zmęczeniem. Gdy jednak ból się nasilił, rozpoczęły się poszukiwania, liczne wizyty u lekarzy. I w końcu padło to słowo – nowotwór. Na co dzień uczył innych, a jak sam powiedział, musiał nauczyć się żyć na nowo.
Mam na imię Tomasz, mam 44 lata i od 3 lat żyję po raz drugi. Chciałem Państwu opowiedzieć moją historię, historię choroby, historię powrotu, historię wiary, siły wynikającej z wiary. Wiele razy w ciągu miesiąca otrzymujemy różne telefony od ludzi, których nie znamy, którzy są aktualnie w takiej sytuacji, w której ja kiedyś byłem. Proszą o pomoc, proszą o jakieś namiary do lekarzy, proszą o podzielenie się doświadczeniami z okresu choroby. No i staramy się im pomóc, staramy się być blisko, nikogo nie zostawiamy. 2009 rok to taka data w moim życiu, gdy zupełnie przypadkowo, zupełnie jak gdyby nieświadomie, dowiedziałem się, że mam przed sobą miesiąc życia, że mam raka mózgu, że jest to bardzo duży nowotwór, bardzo duży guz, że jest położony bardzo blisko pnia mózgu i generalnie rzecz biorąc jest to bardzo, bardzo ryzykowna operacja, nawet jeżeli dojdzie do skutku, jeżeli lekarz będzie chciał operować. To są takie chwile, o których się ciężko mówi, bardzo ciężko. Słowa nie są w stanie oddać chyba tych wszystkich emocji, tego życia przebiegającego przed oczami, tych myśli o dzieciach, o żonie, o tym, co się zbudowało, o swoich planach, które jeszcze chciałoby się zrealizować kiedyś.
Nie ma jednej tej samej sytuacji, kiedy człowiek dowiaduje się, że ma nowotwór, ale wydaje mi się, że samo to słowo paraliżuje. Przychodzi ten moment, kiedy w sali, na której się leży, wchodzi do niej lekarz, człowiek nie do końca się spodziewa, co usłyszy, i pada to słowo. I zastanawiam się, o czym się wtedy myśli, co wtedy człowiek czuje.
Jaka była moja reakcja? Płakałem, nie wytrzymałem tego emocjonalnie, łzy poleciały mi z oczu, chociaż chciałem w obecności żony, mamy, widząc ich cierpienie, chciałem zachować jakoś twarz, godność ludzką, jakoś zebrać się w sobie, ale to się po prostu nie dało. Ja byłem w stanie normalnie rozmawiać, ale ale łzy leciały mi z oczu i no te emocje, po prostu to są takie emocje, nad którymi nie można w danej chwili zapanować. Nawet nie ma chyba sensu się starać zapanować, bo niby po co, w jakim celu. To nie jest tak, że ja się obawiałem śmierci, czy bałem śmierci, bo ja w życiu już miałem takie sytuacje, gdzie otarłem się może o tego typu rzecz. Ja sobie nie wyobrażałem końca miłości, końca bycia tatą. Po prostu to było straszne, to było najstraszniejsze. Nie sam fakt, że ja odchodzę, tylko no jak to, a moi bliscy, to wszystko, co zbudowaliśmy, to wszystko, co jest między nami, to przecież spotyka bardzo, bardzo wielu osób i z tym się trzeba pogodzić, że to również mogę być ja. Ja się tak zastanawiałem, no a jak ja powiem dzieciom, jak to będzie? No przecież my się naprawdę tak bardzo kochamy i mamy taką wspaniałą rodzinę, wspaniałą naprawdę relację. No nie wyobrażałem sobie tego. Taki zamęt w głowie, że nawet nie wiem, co powiedzieć teraz z perspektywy tych kilku lat już minionych.
To jest chyba właśnie taki moment, gdy nie myśli się o sobie, tak jak pan powiedział, tylko myśli się o innych i o tym, że to oni są ważni i że my czegoś nie doświadczymy z nimi, stąd ta obawa i myślę, że to daje też siłę do podjęcia decyzji, że szuka się wszystkich możliwości, aby zacząć walczyć od razu.
No tak, tak, bez wątpienia, bo pewne wartości, takie bardzo istotne dla mnie, no zostałyby przerwane. Nie wyobrażam sobie, bo to można podejść do śmierci w kategorii kary, natomiast no, co z dziećmi, co z żoną, co z mamą? To są osoby właśnie, które jak gdyby nie zgodziły się na ten werdykt. Usłyszałem, że muszę być bardzo szybko operowany, bo tak naprawdę mam przed sobą bardzo krótki okres życia. No i że na operację powinienem się zgodzić. No ale tutaj wspólnie doszliśmy do takiego wniosku, że jeżeli ta operacja w ogóle ma być przeprowadzona, to naprawdę w możliwie najlepszym ośrodku w Polsce. No i zaczęło się poszukiwania. Masa ludzi, takich zupełnie ludzi dobrej woli, którzy nam pomagali. No i w pewnym momencie trafiłem do szpitala we Wrocławiu. Tam usłyszałem diagnozę, bo nie wiedziałem jeszcze wcześniej, że jest to guz złośliwy. Tam po kilku dniach pobytu w szpitalu, w momencie, gdy z żoną i z mamą staliśmy na parkingu, przyjechał lekarz. Powiedział, że zapoznał się z moją dokumentacją. No i powiedział, że tak naprawdę to ja muszę podjąć decyzję, bo operacja jest oczywiście możliwa, ale występuje bardzo duże prawdopodobieństwo uszkodzenia pacjenta, że jego zdaniem ten guz jest nowotworem złośliwym i że nawet jeżeli, dosłownie to takie zdanie przytoczę, że nawet jeżeli operacja się powiedzie, co jest bardzo mało prawdopodobne, to powiedział, że może po roku rehabilitacji będę w stanie schwycić ręką szklankę. Powiedział takie zdanie, że wybieram pomiędzy życiem a ryzykiem śmierci, już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie ja zrezygnowałem z operacji. Dzień przed operacją zrezygnowałem. Na własną prośbę wypisałem się ze szpitala. Wcześniej jeszcze byłem u ordynatora w gabinecie. Powiedziałem mu, że no, po prostu nie jestem gotów do tego, żeby poddać się operacji, że chciałbym zobaczyć jeszcze się z dziećmi, może wyjechać z nimi nawet na tydzień gdzieś. On wziął do ręki kalendarz, taki rozkładany, który miał na stole. Mówi, no dobrze, to kiedy pan chciał pojechać, kiedy pan chciał wrócić? Ja bym tak na tydzień, chociaż nie wiem, nad morze zabrać dzieci, pobyć po raz ostatni z rodziną, być może, bo nie wiadomo co z operacją, jaki będzie efekt operacji. No on stwierdził, że tak na dobrą sprawę, to za tydzień to mnie już nie będzie. No ja zrezygnowałem wtedy. Wiedziałem, że chcę po prostu godnie umrzeć. Poprosiłem żonę, żeby przyjechała po mnie, zresztą żona przyjeżdżała dzień w dzień po pracy do Wrocławia z Kalisza. Wracała, nie spała w nocy, no bo nie dało się, drugi dzień szła do pracy i tak dalej. Cały czas, co dzień, dzień w dzień były u mnie. No i ja podjąłem decyzję o tym, że po prostu chcę godnie umrzeć, ja nie chcę być do końca życia dla kogokolwiek ciężarem. Wypisałem się na własną prośbę ze szpitala i przyjechaliśmy do Kalisza. I powiem szczerze, że miałem taki zamiar, po prostu być pełnią siebie, być tą miłością dla wszystkich. Po prostu pobyć z nimi, bo oni byli tam, no, są na mnie najważniejsi. Najważniejsi, moja rodzina to jest najważniejsza rzecz na świecie, najcenniejsza rzecz, którą mam. Ale to się tak nie dało. Jak już wracaliśmy z Wrocławia, to już żona w samochodzie, ja pamiętam, jak tak mówi, no wiesz, może jeszcze tu byśmy zadzwonili, tam pojechali i tak dalej, i tak dalej. Mówię, tak sobie myślałem, ja mam kilka tygodni przed sobą i jeszcze mam jeździć po lekarzach, nie, powiedziałem nie, no ale to się tak nie dało. Byliśmy później w Lublinie, byliśmy w Bydgoszczy i w Bydgoszczy trafiliśmy na lekarza, który podjął się operacji, może inaczej. Dał najpierw nadzieję, że to jest guz złośliwy, ale taki guz, który powinno się usunąć radioterapią albo nawet sam zniknie. zaproponował zrobienie biopsji. Miałem zrobioną biopsję mózgu. Straszny ból, nie do opisania. No i niestety taka sytuacja, to po 1 września pamiętam, bo byliśmy z najmłodszą córką w szkole. Akademia się jakaś tam odbywała z okazji pierwszego dnia szkoły i żona dodzwoniła się do lekarza. No i lekarz powiedział, że niestety, ale jest to guz złośliwy, bardzo rzadki, występuje raz na 2 miliony osób. Po prostu nie da się tego wyleczyć. Można tylko jedynie przedłużać życie. Natomiast ten guz był tak położony blisko pnia mózgu, że no, operacja była praktycznie biorąc niewykonalna. Powiem szczerze, nie byłem świadkiem tej rozmowy, ale wychodząc z akademii z córką za rękę, to był jej pierwszy dzień szkoły w ogóle, widziałem po prostu żonę. Widziałem, jak ona reagowała. Była kilkaset metrów dalej, bo tam rozmawiała, nie chciała przy nas robić. I tak bez słowa weszliśmy do samochodu i wróciliśmy do domu. Wróciliśmy do domu i tak naprawdę, no to był koniec. Koniec, najlepszy lekarz w Polsce. Przykro bardzo, ale nie podejmuje się zoperowania tego. Niech pani sobie wyobrazi taką sytuację. My tam byliśmy w środę bodajże. Ten sam lekarz w poniedziałek dzwoni do mnie. No i mówi mi, panie Tomku, ja przejrzałem jeszcze raz pańską dokumentację medyczną i podejmuję się przeprowadzić operację, że powinno być dobrze wszystko. To jest niebywałe, prawda? To jest niebywałe. Przebiegłem do pokoju, mówię, że jest taka i taka sytuacja. Ona mi chyba nie wierzyła, że taki telefon miał miejsce. I powiedział, że mam przyjechać, dał termin operacji. O operacji to ja nie jestem w stanie za wiele powiedzieć, dlatego że nie byłem przytomny. Natomiast ten klimat tych wszystkich szpitali, ci ludzie, którzy cierpieli, umierali, znosili to albo godnie, albo nie byli w stanie tego znieść. To jest naprawdę takie przeżycie w życiu, którego nikt nie jest w stanie zapomnieć. Ja mogę tylko powiedzieć pani tyle, że wszystkie osoby, z którymi się zaprzyjaźniłem w szpitalu, z którymi korespondowałem po wyjściu ze szpitala, z którymi chodziłem w szpital na spacery, nikt nie żyje. Nie mam kontaktu z nikim, z kim mógłbym cieszyć się z tego, że to życie biegnie dalej. To jest bardzo przykre. No, byłem świadkiem w szpitalach i śmierci, i naprawdę cudownych osób, i tragedii, jaką przeżywają rodziny, bliscy. No, tego powiedzieć się nie da. Powinienem zacząć od tego w ogóle, że tak naprawdę zanim dowiedzieliśmy się o mojej chorobie, to kilka dni wcześniej byliśmy u ojca mojej żony, który umierał na raka. Umierał, to były jego ostatnie dni. I tak na dobrą sprawę wróciliśmy do Kalisza w sobotę, a w poniedziałek się dowiedzieliśmy, że ja mam raka. Pomijając mnie, to proszę sobie wyobrazić, jak żona się czuła. To się nie da opowiedzieć, naprawdę. Bardzo często oglądając telewizję, czy przeglądając internet, to czytam takie artykuły, w których pisze się, czy mówi, że tak naprawdę rak jest wyleczalny, to jest nie problem i tak dalej. Jest coraz lepiej. To trzeba być w takich szpitalach, doświadczyć tego, co ja doświadczyłem.
Tutaj już padło to słowo i o nią bym chciała zapytać. O nią, bo troszkę przybiera postać osoby. Nadzieja. Pan powiedział nadzieja. Lekarz dał nadzieję. I zastanawiam się nad jednym. Czy gdyby nie było wiary, to czy byłaby nadzieja? Dlaczego? Dlatego, że często właśnie oglądając telewizję, słuchając różnych wypowiedzi osób, które doświadczyły choroby, mówią, że to wiara dawała im siłę do walki. I zastanawiam się, jak to było z Panem.
To miłość dawała mi siłę do walki. To miłość, to taka chęć bycia dla dzieci, zrobienia czegoś jeszcze dla nich w życiu, bycia przy mojej żonie kochanej, takiego bycia ostoją dla swojej rodziny. Może, bo ja tak wychodzę z takiego założenia, że w życiu najważniejsze są spotkania. Spotkania, które mają jakąś wartość, niosą wartość, jakiś przekaz. Większość z nas uważa, że spotkała Boga, że spotyka Boga. Niektórzy spotykają ludzi, w których ten Bóg jest po prostu. To nie jest może taki Bóg uświadomiony, ale taki Bóg w postaci emocji, w postaci uczuć, miłości, ciepła, takiej wiary, że to są takie ostoje Twojego życia, na których możesz zawsze polegać i które są zawsze przy Tobie, bez względu na to, w jakich sytuacji się znajdujesz. Bóg po prostu jest. Jest wszędzie, jest między nami. To jest takie bardzo ważne. Dla mnie przynajmniej. Wydaje mi się, że dla wszystkich nas. Nie trzeba się zastanawiać. Po prostu wystarczy się rozejrzeć. I każdy, kto chce, go zobaczy. My widzieliśmy, dostrzegaliśmy. Cały czas, naprawdę, cały czas. cały czas obok. Jego ciepło, jego rękę na ramieniu, to właśnie on dawał taką wiarę, że można wygrać, można iść dalej.
Serce dziś mówi tęsknotą do mnie, bólem czekania, beznadziei na powrót, szeptem niekochanej miłości, samotnym płaczem w bezsenną noc. A ja nie tracę nadziei i trzymam w dłoni różańcowe perły moich cierniowych dni. I nie tracę nadziei. Wierząc, że w tę noc październikową przyjdziesz do mnie, Matko Pana mojego. Przyjdziesz do mojego serca, by już nie mówiło, tylko kochało. Przyjdziesz do mojego serca, by już nie mówiło i tylko kochało.
Wrócę jeszcze do tych reportaży, tych wypowiedzi osób, które gdzieś tam kiedyś miałam okazję słyszeć, osób, które przeżyły takie doświadczenia podobne do Pana, to mówiły, że był taki moment, kiedy po pierwsze było pytanie dlaczego, właśnie do Boga, którego spotyka się, jak Pan powiedział, w drugim człowieku i na co dzień, i w którego nie wątpi się, że jest, ale że często przychodził też taki moment, kiedy się było złym na Niego, na to, że podjął taką decyzję. Czy też tak było u Pana?
Nie, nigdy nie było takiej sytuacji, że miał pretensje do Boga. Powiem tak, każdy ma jakieś wady, każdy jest taką ułomną osobą w życiu i nie czuję się na tyle wybranym, bo popełniałem różne błędy w życiu, żeby móc dostąpić tego zaszczytu, tego życia po raz drugi, a jednak go dostąpiłem. Czuję się wdzięczny za to i chcę sprostać temu wymaganiu, bo to jest bez wątpienia wymaganie, jakiś wymóg wobec mnie. Staram się żyć dla innych po prostu. Może we mnie odnajdą Boga, zobaczą te relacje, które ja miałem szczęście w życiu zobaczyć, których miałem szczęście w życiu doznać od innych osób. Takie relacje właśnie drogi, relacje spotkań. No, łez i uśmiechu i przytulenia się i naprawdę, to chyba o to chodzi.
Nowotwór nie dzieje się w próżni i to, że on przychodzi, nie ma miejsca w próżni, ponieważ jesteśmy rzuceni w różne aktywności w naszym życiu i kiedy przychodzi choroba, to często te aktywności musimy odłożyć na bok. Jak to było w Pana przypadku? Z czego Pan musiał zrezygnować, bo przyszła choroba? Co może nagle w planach, w marzeniach musiało się pozmieniać? Na chwilę, na dłuższą chwilę?
No ja powiem szczerze, że nie zmieniłem nic. Zupełnie nic. Po prostu wszystkie moje marzenia, wszystkie prace, które wcześniej prowadziłem, wszystkie plany, które miałem, one zostały. One zostały i to jest chyba to, co należy zrobić. Niczego nie zmieniać, bo to tak naprawdę w rękach Boga jest, co będzie z nami, co będzie później, za chwilę, za dzień, za dwa. Tak na dobrą sprawę nie trzeba w ogóle przeżywać takiej choroby i takich emocji, jakie myśmy przeżyli, żeby z jakichś powodów zupełnie przypadkowo nawet życie skończyć. Niezależne od choroby, od nas i tak dalej są wypadki, ale nie wolno niczego zmieniać. Trzeba żyć, być sobą, być takim konsekwentnym bez względu na wszystko, co się dzieje wokół. Być ciepłym, no, żyć dla innych po prostu również, nie dla siebie. Wtedy się właśnie odnajduje sens życia i wtedy to życie ma sens.
By już nie mówiło, tylko kochało. Wbrew wszystkiemu i wszystkim, nadziei i trzymam w dłoni różańcowe perły moich cierniowych dni i nie tracę nadziei.
Jest taka piękna książka autorstwa Karen Macmillan. Bardzo tę książkę wszystkim polecam. Jej tytuł to Niezłomny duch. Historie osób, które zmagały się z rakiem. Bardzo różne historie osób, które oglądały to, co przeżywali ich bliscy, którzy zachorowali, i tych osób, które walczyły z nowotworem. Kiedy Karen Macmillan podsumowuje te różne historie, które spisywała, te rozmowy, których wysłuchiwała, to pisze, że kiedy doświadcza się choroby nowotworowej, to życie musi się przewartościować. I pan gdzieś między wierszami o tym już mówił. To, co nazywa pan dzisiaj drugim życiem, to jest właśnie też zmiana. Czyli może więcej widzę, więcej doświadczam, jestem ostrożniejszy w niektórych rzeczach, żeby czegoś nie zaniedbać, nie przeoczyć. Tak jest? Czy mi się tak tylko wydaje?
No myślę, że jest tak. Jest, dlatego że człowiek zaczyna sobie zdawać sprawę z tego, jak jego życie jest kruche i każda naprawdę najdrobniejsza chwila powinna czemuś służyć. Służyć innym. Łatwiej się wtedy kocha, łatwiej się daje przyjaźń, łatwiej jest nam być sobą, żyć pełnią życia, naprawdę. Bez żadnych ograniczeń. Zdajemy sobie w pełni sprawę z tego, że tak na dobrą sprawę to życie już się w pewnym momencie skończyło. Nie było planów, jak gdyby, nie było perspektyw, nie było szans może, a tu nagle to jest takie doznanie, że ciężko sobie wyobrazić coś takiego. To bycie właśnie przy innych ludziach, bycie kimś dla innym ludzi, być jakimś wsparciem takim, którego się samemu doświadczało w momencie, kiedy ta choroba miała miejsce, to jest właśnie, może to jest taki kolokwialny zwrot, ale to jest takie rozdawanie Boga. Ja nie wiem, czy zasługuję na tą drugą szansę, ale tą drugą szansę mam. I ja się nie żegnam, ja się nie żegnałem nigdy, bo to nie o pożegnanie chodzi. To nie pożegnanie, jak gdyby, czy sposób pożegnania się stanowi o wartości życia danego człowieka, tylko to, jaki jest na co dzień. No i staram się być na co dzień takim człowiekiem, który jest dla mnie satysfakcjonujący po prostu, który przynosi mi radość i, no i mam nadzieję, że jakiś pozytywny wpływ na życie innych, bo to o to chodzi. To jest właśnie tworzenie tego naszego wewnętrznego kościoła. Właśnie taki wpływ na innych. Takie podawanie sobie dłoni, podawanie serca, przytulanie się, pomoc w najdrobniejszych sprawach. Po to jesteśmy.
Zastanawiałam się, jakie będzie moje ostatnie pytanie, ale chyba już wiem. Co pana, panie Tomku, dziś najbardziej cieszy?
Jest wiele takich rzeczy, które mnie cieszą. No, bardzo cieszy mnie moja rodzina, moja żona, wszyscy moi bliscy, z którymi trochę się zmieniły relacje. To znaczy, oni chyba, jak gdyby, mówię o takiej rodzinie, która mieszka wiele, wiele kilometrów stąd i się widzieliśmy bardzo, bardzo rzadko, natomiast ta choroba moja, jak gdyby, z powrotem zjednoczyła tą naszą rodzinę. Mamy zupełnie inny kontakt, na innym pułapie, na innym poziomie to wszystko się odbywa. Bardzo mnie to cieszy. Cieszy mnie przyjście do ośrodka. Cieszy mnie to, jak przyjdą dziewczyny bardzo, bardzo doświadczone przez życie i powiedzą: panie Tomku, my się modliłyśmy za pana. Jak tam wyniki badań? Niech pan powie, co się działo i tak dalej. To jest naprawdę coś niesamowitego. Cieszy mnie właśnie to, że mogę być dla innych i jestem dla innych. Bo te osoby o tym mówią, że coś w ich życiu znaczy. To jest to, do czego warto żyć. Pierwszy, drugi, może nawet trzeci raz. Naprawdę to.
Kiedy się słyszy taką historię, to człowiek się zastanawia, o co jeszcze zapytać, o co zapytać żonę osoby, która dowiaduje się, że ma przed sobą tak niewiele czasu, bo taki wyrok padł. Co zrobić, kiedy się słyszy słowo nowotwór? To słowo, tak jak powiedziałam w rozmowie z panem Tomaszem, samo w sobie niesie takie znamiona przerażenia. Jak bardzo to doświadczenie, pani Aniu, wpłynęło na wasze późniejsze życie? Czas choroby to, myślę, że należy rozdzielić z tym, co jest teraz, bo to są dwa różne doświadczenia, ale on się łączy taką nicią tego, że jedno wynika z drugiego. To, co przeżyliście, to teraz owocuje, tak myślę.
W momencie, gdy się dowiedziałam, że mój mąż jest chory, to pomyślałam sobie, że chyba tego nie przeżyję, że nie dam rady. Pamiętam to dzisiaj, tą datę, bo to było 14 kwietnia i ta data każdy rok jak mija, to po prostu bardzo, bardzo to przypominam sobie. Naprawdę tego się nie da opisać, zresztą nawet teraz jak wspominam, to nawet jak mówię o tym, czuję, że mi się trzęsie głos, denerwuje się. Są to straszne przeżycia, straszne emocje. Za każdym razem człowiek sobie to wszystko przypomina. To było okropne, kiedy się dowiedziałam, że mąż ma przed sobą niewiele czasu. Jeden z lekarzy wprost powiedział, że za miesiąc mąż umrze. Powiedział wprost, że muszę sobie zdawać sprawę z tego, że to jest śmiertelna choroba i że na tą chorobę właściwie to się umiera. No muszę sobie z tego zdawać sprawę. Nie było łatwo pogodzić się z tą myślą. Dlatego też walczyliśmy dalej, szukaliśmy innych rozwiązań, innych możliwości, innych szpitali. Dlatego też trafialiśmy od jednego szpitala do drugiego. W sumie ich było 4. Naprawdę były to bardzo ciężkie chwile. No zresztą do dzisiaj właściwie jest tak, że wspominamy to wszystko przy kolejnych badaniach. Są oczywiście za każdym razem nerwy, no bo trzeba robić takie badania kontrolne co pół roku, ale za każdym razem jest to dla nas bardzo ciężkie przeżycie, kiedy oczekujemy, jaki będzie wynik.
Co w takich momentach daje siłę, daje nadzieję, że będzie dobrze?
Ja właściwie byłam na takim skraju po prostu jakiejś rozpaczy. Było ze mną bardzo źle, ja po prostu ledwo chodziłam, nie mogłam spać, ciągle płakałam. Właściwie to nie widziałam sensu życia i pomyślałam sobie, że gdy Tomkowi się coś stanie, to ja nie będę umiała żyć i funkcjonować. Nie umiałam sobie w ogóle nawet wyobrazić tego, że ja mogę funkcjonować dalej bez Tomka. Bardzo mi pomogła koleżanka z pracy, która jest osobą bardzo, bardzo wierzącą i ona mi któregoś razu zaproponowała właśnie, że jeżeli ja sobie tego życzę, to ona będzie się modliła o mnie i o Tomka ze swoimi znajomymi. Te osoby się o nas modliły, później też właśnie z Tomka pracy również wszyscy znajomi, wszyscy właśnie modlili się i to dawało taką nadzieję, przynajmniej dla mnie to było bardzo ważne i pomyślałam, że muszę po prostu być dzielna. Myślałam, że jeżeli ja będę dzielna, to będę oparciem dla Tomka. No i postarałam się naprawdę zrobić wszystko, żeby mu pomóc przetrwać to wszystko, że właściwie musimy razem być dzielni i na pewno wtedy damy radę. Tak to właśnie było.
A kiedy przyszły te dobre wyniki i zaczęły się te lepsze chwile?
To było coś niesamowitego w momencie, gdy już właśnie się dowiedzieliśmy, że lekarz, który wcześniej mówił, że no nic z tego nie będzie, że on się nie podejmie operacji, ponieważ no guz jest tak umiejscowiony, że właściwie gdyby on go zoperował, no to mogłoby dojść do uszkodzenia jakichś ważnych takich części w mózgu, które by na przykład mogłoby to spowodować to, że mąż by był sparaliżowany lub nie mógłby mówić. No ale właściwie tą informację właśnie dostaliśmy w czwartek od niego. Uważam, że to był cud, bo to było w czwartek, gdy on nam powiedział, że no nie podejmuje się operacji i w poniedziałek rano zadzwonił o 7:00 i on znalazł sposób, żeby mojego męża zaoperować i czy on się godzi na to. Dla nas to była niesamowita informacja. Byliśmy w ogóle zaskoczeni, że lekarz, który najpierw mówił, że właściwie no on nie chce operować, no bo to jest za duże ryzyko, nagle coś się dzieje, że on jeszcze raz przegląda tą informację, coś go do tego skłania i wtedy ja po prostu wiedziałam, że to te modlitwy wszystkie, tych wszystkich ludzi, wiedziałam, czułam, że to po prostu to jest ręka Boga, że to jest po prostu cud, który się wtedy wydarzył. To dawało wiarę. Oczywiście później, jak już była operacja, to też dostawałam po prostu bardzo dużo SMS-ów od wszystkich tych naszych znajomych. Wszyscy właśnie w momencie, gdy trwała operacja, wszyscy słali SMS-y, że wszyscy są z nami, że się modlą, że na pewno wszystko będzie dobrze. 6 godzin trwała operacja. No i gdy przywieziono Tomka i zauważyłam, że on spojrzał się na mnie, podniósł rękę, to dla mnie to była taka informacja, że raz, że on żyje, dwa, że funkcjonuje, że mnie poznał, no bo też się bałam, że on po prostu może nie będzie mnie pamiętał po tej operacji. Po prostu nie wiedziałam, czy ja mam płakać, czy się śmiać i jednocześnie po prostu płakałam i się śmiałam, a ludzie, którzy stali na korytarzu, patrzyli na mnie i chyba się dziwili, co się ze mną dzieje. Wszystkie uczucia, jakie tylko człowiek może mieć w tej jednej chwili faktycznie wypływały. Wydzwaniałam do wszystkich osób, mówiąc, że Tomek żyje i tylko Boże, dziękuję Ci za to. Ta data też się zapisała na całe życie, bo to 6 lipca.
Co się zmienia po takich przeżyciach? Czy człowiek zaczyna inaczej patrzeć na pewne rzeczy?
Czasami wydaje się, że są jakieś problemy, że na przykład a to w pracy jest jakiś stres, a to na przykład coś się wydarzyło niemiłego na przykład w rodzinie. Coś, co właściwie tak naprawdę mało staje się ważne w momencie, gdy człowiek doświadcza takich przeżyć, kiedy boimy się o drugą osobę, że właściwie za parę dni może już jej nie być. Dopiero wtedy człowiek zdaje sobie sprawę z tego, co jest w życiu ważne.
Zapytałam na końcu naszej rozmowy pani męża o to, co go dziś najbardziej cieszy. I to też pytanie do pani. W perspektywie tego, co się wydarzyło, co panią najbardziej dziś cieszy?
Jest wiele rzeczy, które mnie cieszą. Oczywiście to, że mój mąż jest ze mną do dzisiaj, to mnie cieszy cały czas. Cieszy mnie bardzo każdy wynik rezonansu, który przychodzi. Wtedy po prostu aż skaczę do góry, gdy odbieramy informację, że wszystko jest w porządku. Cieszy mnie to, że mamy wokół siebie takich wspaniałych ludzi, którzy nam naprawdę bardzo, bardzo pomagali w tych trudnych chwilach. Powiem szczerze, że nawet nie wiedziałam, że mamy takich wspaniałych przyjaciół. To jest naprawdę bardzo ważne i to mnie cieszy.
Nie wiem, jak zareagowałabym na wiadomość, że mam raka lub że zachorował ktoś z moich bliskich. Chciałabym mieć jednak w sobie taką niezłomną nadzieję i siłę, którą mają z pewnością pan Tomasz i pani Anna. Ich przykład pokazuje, co znaczy odwaga. Jak żyć i cieszyć się, nawet jeśli przyszłość jest niepewna. W obliczu nieuleczalnej choroby ujawnia się wyjątkowa cecha – niezłomność ducha. Dzisiejszą audycję pragnę zakończyć krótkim wierszem nieznanego autora. Rak jest taki ograniczony. Nie może okaleczyć miłości. Nie może rozwiać nadziei. Nie może naruszyć wiary, nie może strawić pokoju, nie może zniszczyć ufności. Rak jest taki ograniczony. Nie może odebrać wspomnień, nie może uciszyć odwagi, nie może zawładnąć duszą, nie może skrócić życia wiecznego, nie może skrępować ducha. Wierze, nadziei i miłości. W roku wiary.